Strefa politycznie kontrolowana.
Kuba Kaługa, kłaniam się nisko i zapraszam Państwa na strefę politycznie kontrolowaną. 9:12 prawie na zegarze. W naszym studio dzisiaj Magdalena Kołodziejczak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa.
Jest Wioleta Tomczak, Polska 2050.
Dzień dobry.
Panie posłanki i Pan radny Sejmiku Wojewódzkiego, Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Zacznę od Pana, jeżeli mogę, na wstępie, bo porozmawiamy o tym, co w piątek działo się w Sejmie, burzliwa dyskusja.
Będzie mnie pan biczował, panie redaktorze?
Nie, biczować pana nie będę, ale chciałem pana zapytać na wstępie, jak pan się czuje w jednej partii ze Zbigniewem Ziobro jako wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości cały czas aktualnym?
Panie redaktorze, ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości od, szybko liczę, 20 paru lat.
Od początku.
Więc jestem, no prawie od początku. Jestem lojalnym członkiem. Jak się czuję? No jak to w każdej partii, różne osoby są. Ja powiem szczerze, nie byłem zwolennikiem, żeby Solidarna Polska była w ramach Zjednoczonej Prawicy. Mówiłem to nawet oficjalnie. Aczkolwiek nie znaczy to, że parę osób z tego ugrupowania nie cenię, tak? Na przykład pana wicewojewodę Aleksandra Jankowskiego bardzo cenię. Uważam, że dobrą pracę wykonywał to jako wicewojewoda. Natomiast generalnie nie byłem zwolennikiem, ponieważ moje poglądy polityczne w Prawie i Sprawiedliwości są takie bardziej centrowe.
Mhm. Oczywiście nawiązujemy do afery giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Premier Donald Tusk w piątek mówił o aspektach pewnych wynikających ze śledztwa w tej sprawie, właśnie o Zbigniewie Ziobro. Jak mówił, 500 tysięcy złotych rzekomo miało trafić bezpośrednio na fundacji Zbigniewa Ziobry, a tak de facto na prywatne potrzeby polityka. Choć w tle mówiło się nawet o 2 milionach złotych, ale to nie zostało wypłacone. W zamian miało być ukręcanie łba, to cytat z Donalda Tuska tej sprawie. I wie pan, no tak się zastanawiam nad tym, no bo to są informacje tak wstrząsające, a przez lata Prawo i Sprawiedliwość jednak na sztandarach swoich niosło i walkę z korupcją, i walkę z patologiami różnymi na styku biznesu i polityki.
Mówimy, panie redaktorze, o zeznaniach pana Krala, tak?
Który, tak jest.
Który jest osobą tutaj podejrzaną, który poszedł na współpracę z prokuraturą, którego zeznania nie wiadomo, czy są prawdziwe, bo to myślę, że są urządzenia, które mogą sprawdzić, czy ten pan w ogóle mówi prawdę. No i osobnym aspektem jest to, że moim zdaniem premier polskiego rządu nie powinien ujawniać informacji, które były w prokuraturze przedstawione, ponieważ osoby, które mogą być potencjalnie oskarżone, czy mogą być potencjalnie zamieszane w tą całą aferę, usłyszały, co zeznawał pan Kral. Oczywiście pod warunkiem, że te zeznania są prawdziwe.
Nie chcę być złośliwy, być może Donald Tusk wziął przykład ze Zbigniewa Ziobro, który przez lata zrobił sobie instrument uprawiania własnej polityki z tego typu schematu działania, łącznie z wykorzystywaniem tych osób, które zeznawały jako istotny świadek, ale w tej sytuacji głos Magdalenie Kołodziejczak oddamy. Powinien czy nie powinien premier Donald Tusk jednak ujawniać takie informacje?
Proszę państwa, no teraz Prawo i Sprawiedliwość wpada we własne sidła, ponieważ kreowali przepisy prawa pod siebie, potrzebowali różnych instrumentów, żeby się nimi posługiwać w razie takiej potrzeby. I tutaj przywołam artykuł 12 ustawy o prokuraturze, gdzie właśnie między innymi pan były minister sprawiedliwości Ziobro wprowadził taką zmianę przepisów i tutaj można ujawniać na podstawie tego przepisu pewne informacje za zgodą prokuratora. Mhm. I pan premier, ja chcę tylko przytoczyć taki moment w obradach Sejmu, kiedy pan premier tak naprawdę na koniec już tej całej dyskusji ujawnił ten zapis protokołu, chcąc pokazać już do końca opozycji, w jakiej znaleźliśmy się matni takiej właściwie gangsterskiej. No bo przecież tutaj są uwikłani i politycy, i działacze różni. No i w końcu to trzykrotne weto pana prezydenta, gdzie grzmiał prezydent o tym, że ustawa przedłożona przez koalicję rządzącą jest ustawą zbyt rygorystyczną, że jest zbyt długą, nieczytelną, a tymczasem przecież nowelizacja tej ustawy, czy projekt ustawy przedstawiony zrobiony przez prezydenta i to trzeba o tym głośno powiedzieć. Właściwie liberalizował bardzo przepisy. Po pierwsze, i tu proszę państwa, tak mało się o tym mówi, ale Koalicja Obywatelska wprowadziła do tej ustawy zapis, który po pierwsze nakładał obowiązek uzyskiwania licencji przez firmy, które prowadziły działalność związaną z kryptowalutami. Po drugie, natychmiastowy zakaz prowadzenia takiej działalności, jeżeli okaże się, że te transakcje są podejrzane, czy wręcz groźne dla inwestorów. Po trzecie, należało też, ten zakaz mógł być nawet 6-miesięczny. No i tą opłatę z 0,4% na rzecz z tytułu przychodów. Natomiast co zrobił prezydent? Prezydent w swoim projekcie ustawy przepisał, właściwie cała ustawa została przepisana żywcem z projektu koalicyjnego, ale zliberalizował te przepisy, wprowadził, że nie ma tego natychmiastowego zakazu działalności, tylko po orzeczeniu sądu. I teraz jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że jest ewidentny przekręt, są naciągani inwestorzy, to najpierw musiałby być wyrok sądu o wstrzymaniu działalności, a dopiero ten zakaz powinien być wprowadzony. Czyli de facto jeszcze dawał duży margines działalności. I tutaj premier, chcąc przekonać opozycję o tej naprawdę wyjątkowej sytuacji, drodzy państwo, były minister sprawiedliwości, ciągle obecny prezes, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości jest umoczony. Pan powiedział, że najprawdopodobniej 500 tysięcy. Przecież Ziobro przyznał się, że 450 tysięcy wziął na swoją fundację, czyli wziął. I druga sprawa...
Kaczyński określił też, że to był błąd.
Tak jest, czyli wprost się przyznali. Natomiast ja tutaj chciałam powiedzieć do mojego przedmówcy, że oczywiście, że nie wiadomo, podejrzany. Tak jest, podejrzany o tym mówi. Ale proszę państwa, to zweryfikuje naturalnie sąd. Ja jestem przekonana, że dzisiaj Kral ma już taką pętlę na szyi, że głupot, przepraszam za kolokwializm, nie opowiada, tylko przytacza fakty. Bo on czuje swoją odpowiedzialność i rangę sprawy.
To zanim jeszcze Piotr Karczewski odniesie się do tego, to Wioleta Tomczak, pani była, zakładam, w piątek na sali sejmowej, wysłuchała pani tego wszystkiego. I co pani sobie myśli? Bo pani jest też młodą osobą w polityce, pierwsza kadencja. I co?
Tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość chce zaszczekać swoje błędy, bo to, co wydarzyło się w piątek, ale panie redaktorze, no to jest też kwestia szacunku do naszych obywateli. My jako parlamentarzyści, pan tutaj przytoczył, że ja jestem posłanką i to się zgadza, pierwszej kadencji, czujemy, mam taką nadzieję, bardzo dużą odpowiedzialność za każdy głos, który uzyskaliśmy przy urnie wyborczej. I ja sobie nie wyobrażam, że nawet gdybym nie zgadzała się z czymś, co pada z mównicy sejmowej, to moją reakcją na to będzie zaszczekanie tego, o czym ktoś mówi.
To akurat przy dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym to szczekanie, ale to jeszcze do tego dojdziemy
tak,
dzisiaj.
Ale tak naprawdę to już sprawiało bardzo, bo Trybunał Konstytucyjny, o ile się nie mylę, był najpierw procedowany i to już wprowadziło taką atmosferę, że tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało wywrócić kota ogonem i pokazać społeczeństwu, że wszystko jest winą pana premiera Donalda Tuska. Teraz taka narracja w mediach przez cały weekend była kształtowana, aż dziwię się, że tutaj pan minister jej nie przytacza i bardzo mu za to dziękuję, bo tutaj żadnej winy pana premiera Donalda Tuska w tej całej sprawie kryptowalut po prostu nie ma. I to, co mogliśmy zrobić, i to, co by tak naprawdę odrobinę odkoloryzowało Prawo i Sprawiedliwość, to by było odrzucenie weta prezydenta i danie Polkom i Polakom bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o inwestowanie w kryptoaktywa. W tym momencie też jestem ciekawa, jak właśnie nasza koalicja 15 października postąpi. Czy pojawi się kolejny rządowy projekt ustawy i próba po raz czwarty jego przegłosowania. Na
trudno
stole
przypuszczać,
jest...
że przy kampanii trwającej już nie będzie tego projektu i że ten temat nie wróci.
Dokładnie. Na stole jest także projekt poselski mojego ugrupowania Polski 2050, który tam odrobinę po prostu tą nadregulację, która była zarzucana z tego projektu rządowego usunął. I tak naprawdę to, co najważniejsze, to powinniśmy w jak najkrótszej perspektywie czasowej właśnie umożliwić przywrócenie bezpieczeństwa, tak naprawdę danie bezpieczeństwa Polkom i Polakom w tych kryptoaktywach, bo one nigdy nie były uregulowane. Co prawda rozporządzenie MiCA weszło bez regulacji, no bo ono działa wprost. Niemniej jednak, mleko się wylało, bardzo wiele osób straciło. To są straty rzędu wręcz 300 milionów złotych.
A niektórzy mówią, że ponad 2 miliardów.
Dokładnie.
To zależy jak i kto liczy. Tak.
No, ale nawet gdyby, to te 300 milionów złotych robi kolosalne wrażenie. I w związku z tym ta nasza odpowiedzialność polityczna powinna być jak najwyższa względem takiego, jakby to powiedzieć, szybkiego zysku politycznego. On powinien być odłożony na bok i powinniśmy jak najszybciej po prostu przeprocedować coś, co będzie zaakceptowane także w kancelarii prezydenta. No, nie ukrywajmy, pan prezydent jeszcze będzie prezydentem przez kolejne 4 lata. W związku z tym, z tą rzeczywistością też musimy się zgodzić.
Piotr Karczewski jeszcze nie minister, ale kto wie, być może w przyszłości. Wiem,
pani poseł chyba miała na myśli moją działalność u pana prezydenta Andrzeja Dudy. Tak,
w ten sposób, przepraszam.
Doradcy są w randze ministra. Więc tak, kilka wątków. Więc może zacznę od tego, że tutaj się buduje taką narrację, jakoby afera Zondo Krypto była aferą PiSu. Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, na stole pani poseł też jest ustawa, którą zgłosił PiS miesiąc temu. Tak? I zobaczymy, czy ona będzie procedowana, czy nie trafi do zamrażarki. Historycznie rzecz biorąc, nie wiem, czy to był 2018 czy 2019 rok, KNF ostrzegł, że zonda krypto jest, powiedzmy delikatnie mówiąc, bardzo niebezpieczne dla inwestorów. Po tym czasie zonda krypto przeniosło się do Estonii. Tak? Nie pamiętam, czy się wtedy już BitBay nazywało, czy już zonda krypto. W każdym razie przeniosło się do Estonii. Nie było regulacji europejskich, które by te sprawy regulowały. Czekaliśmy na to. W związku z tym sprawa nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać. Oczywiście ubolewamy nad tym, chyba wszyscy, że wielu Polaków straciło pieniądze, oszczędności swoje i tutaj szacunki są bardzo, bardzo różne. Mówi się o 432 milionach euro, pani poseł, nie złoty, tylko euro, czyli to jest jakieś miliard 700.
Według estońskich wyliczeń, tak?
Czyli to są jak gdyby oficjalne dane.
Według danych polskiej prokuratury jest 300 tysięcy. 300 milionów.
Może być tak, że to są jeszcze dużo, dużo zaniżone dane, bo mogą być to i miliardy złotych, tak, które zostały ulokowane. W związku z tym, szanowni państwo, prosiłbym o to, żeby nie robić narracji, że to jest jak gdyby afera Prawa i Sprawiedliwości. Ale absolutnie tak nie jest.
Ale dla uczciwości i kronikarskiego obowiązku 2019 rok, 2020 rok, 2022 rok. Kto wtedy rządził?
Na Prawie i Sprawiedliwość.
Wtedy tak.
Kto rządzi od 2023
roku? Uważane śledztwa dotyczące giełdy BitBay, która była poprzedniczką Zonda Krypto, tak. Której zresztą prezes Sylwester Suszek zaginął w tajemniczych okolicznościach i do dzisiaj teoretycznie nie wiemy, co się z nim stało, choć są przypuszczenia, że po prostu No, dobra, proszę nie będziemy sobie przypuszczać. Nie wiemy, co się stało.
2025 po raz trzeci zawetował ustawę, która mogła dać to bezpieczeństwo Polkom i Polakom. No to jest jednak wybraniec w głównej mierze reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, tak?
Więc... Myślę, panie redaktorze, że powinien pan zaprosić tutaj jednego z chyba 6 doradców, którzy funkcjonują na terenie województwa pomorskiego, pana prezydenta i oni się wypowiedzą, dlaczego została zawetowana ta ustawa.
Ale my znamy
ja
przecież
mogę powiedzieć, że są błędy w tej ustawie, tak?
Mhm. Ale panie, szanowny panie ministrze, były panie Piotrze, przecież jeszcze raz powtórzę, ustawa została w zasadzie żywcem przepisana, a właściwie tylko te konsekwencje, które wynikają z prowadzenia tej działalności, a także pewne obostrzenia, się różnią. W projekcie pana prezydenta jest absolutna liberalizacja. Mało tego, wprowadzenie jest jeszcze odpowiedzialności Skarbu Państwa. Więc natomiast nie zgodzę się z panem. Wie pan, ja myślę, że czasami tak trzeba stanąć w prawdzie. Państwo tak mówicie, to jest takie hasło dla państwa charakterystyczne, ale 2018, tak jak pan powiedział, ostrzeżenie KNF-u. 2000, ja już sobie nawet wpisałam chronologię, 20 pojawiło się już materiały w TVN-ie, które pokazywały działalność. Potem umorzenia. Prokuratura umarzała.
Pani poseł, do mikrofonu.
Przepraszam, prokuratura umarzała. Sąd to umorzenie uchylał do ponownego rozpatrzenia, czyli tu już była działalność typowa prokuratury. I mieliście sygnały. No i teraz ta wspaniała wycieczka, przecież Moskala na Ibizę. Chłop, który naprawdę skończył studia, jest posłem, nie wiedział chłopina, jak sobie kupić bilet, jak zarezerwować hotel. Musiał korzystać z usług byłego funkcjonariusza CBA, Chodzińskiego. No przecież to są rzeczy takie, no i potem te słynne poprawki. Także wie pan, ja myślę, że po prostu zabrnęliście, a dzienny przekaz jest taki, to nie jest afera PiSu. To jest niestety afera PiSu.
Nie, panie poseł, to nie jest afera PiSu. To, że pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, oczywiście, to jest jego, nie wiem, głupota, albo nie wiedział,
ale proszę pana,
na jakim etapie jest problem z Zonda Krypto.
Panie radny,
trudno się pan na Telus, ten temat wypowiadać. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie.
Jasne. Pan Telus miał podejrzenie o problemy z działką związaną z CPK. Pan poseł Szczucki wypowiedział się, miał trochę inne zdanie niż inni działacze PiSu. Natychmiast zostali zawieszeni. Natomiast tutaj proszę, wszystko jest w porządku. Rodzi się pytanie. Jakie argumenty ma schowane pan Ziobro, że on ciągle jest wiceprezesem tej partii, co jest dla was największym blamarzem, i to, że no Moskal też, no pan prezes przyznał, że no to jest jakiś błąd. No nie, no to są działania wprost, które szkodzą państwu polskiemu.
Ja zastanawiam się nad jednym, bo trudno nie dostrzegać jednak jakiejś korelacji między tymi, albo przynajmniej nie zadawać sobie pytania, czy ona może istnieć, jakaś korelacja między tymi umorzonymi postępowaniami jeszcze na etapie, na różnych etapach de facto, ale też za poprzednich rządów, o czym mówiliśmy, a tymi informacjami, które zostały ostatnio przedstawione przez pana premiera i potwierdzone też w jakimś sensie i przez samego Zbigniewa Ziobro i przez Jarosława Kaczyńskiego. Wioleta Tomczak, czyja to afera?
To jest afera prawicy, no bo też pamiętajmy, że to nie tylko Prawo i Sprawiedliwość i działacze Prawa i Sprawiedliwości są w nią umoczeni, co sami podkreślają, jak i pan redaktor i tutaj moi przedmówcy powiedzieli, no pan Zbigniew Ziobro z Waszyngtonu połączył się z jedną słuszną dla siebie stacją telewizyjną, której ewentualnie udziela wywiadu i potwierdził, że no przecież jak mógłby nie skorzystać z takiej działalności dobroczynnej.
Ale zaprzeczył też bezpośrednim kontaktom z Przemysławem Kralem.
To nie trzeba bezpośrednio rozmawiać, żeby pieniądze na konto wpłynęły i żeby zostały wydane i żeby ewentualnie za tym miały iść jakieś działania, które miałyby, jak to pan premier przytoczył cytat pana Przemysława Krala, ukręcić łeb tej sprawie. Ale pamiętajmy też, że są nerwowe ruchy po stronie Konfederacji. Ja sama widziałam, jak w kuluarach sejmowych Przemysław Wipler z posłem Mentzenem bardzo skrzętnie rozmawiał rozmawiali, jak wszyscy byli na sali plenarnej. No, nie byłam przy nich i wcale bym się nie chciała przysłuchiwać na jaki temat, ale niemniej jednak dla Konfederacji to także nie jest tutaj taka czysta sprawa i ona także będzie rzutowała na to, jak ewentualnie wyborcy będą do tego podchodzili. Nie wiem, czy pan Przemysław Wiplerz się zrzeknie jakby przynależności do klubu, żeby wyczyścić tą sytuację, czy też będą zamiatali pod dywan i mówili, że przecież nic się nie wydarzyło. On co prawda sam nie składał poprawek, ale z mównicy sejmowej nieraz zabierał głos, mówiąc o tym, że ta ustawa nie jest odpowiednią ustawą, więc jakąś narrację już starał się wykreować, a jego rozpoznawalność, też rozpoznawalność innych polityków prawicy sprawia, że później nasi obywatele też są pogubieni w tym, kto ma rację i w którą stronę właśnie te przepisy prawa powinny pójść.
Piotr Karczewski jeszcze?
Tak. No
chciał się odnieść, proszę bardzo.
Padły tutaj takie sformułowania, że ta fundacja pana ministra Ziobry przyjęła pieniądze i tak dalej, ale szanowni państwo, przecież Zonda Krypto, tak, czy wcześniejsze te BitBay, no, sponsorowało różne wydarzenia, tak? No nie chcę tutaj atakować jedną czy drugą panią poseł, natomiast no przecież fundacja pana Jurka Owsiaka też otrzymała pieniądze, tak? I różne fundacje otrzymywały pieniądze. Tu trzeba się zastanowić nad jedną sprawą.
Jeszcze o Polskim Komitecie Olimpijskim porozmawiamy.
Tak, oczywiście.
Natomiast
sprawa jest taka, dlaczego służby nie informowały te podmioty o tym, że Zonda Krypto to jest jedna wielka przewałka.
Ale Komisja Nadzoru Finansowego informowała od 2019 roku.
Ale wynieśli się, panie redaktorze, ale wynieśli się do Estonii.
No,
tak?
Ale prowadzili dalej działalność.
Dobrze.
Więc jedno z drugim
i pieniądze, brały różne organizacje, nie związane tylko z jedną stroną polityczną. Proszę. Natomiast jest sprawa tego typu, że Zonda Krypto, żeby się uwiarygodnić na rynku, tak, prowadziła rozmowy ze wszystkimi partiami politycznymi, tak, czy przedstawicielami tych partii politycznych, po to, żeby robić dobre wrażenie i żeby być wiarygodnym, tak?
Dlatego między innymi być może wpłacali, nie wiem, nie sprawdziłam tego, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
No wpłacili 67 tysięcy i osobiście pan Kral.
Ale to nie wziął Owsiak, tylko Kral, jeżeli to pewnie kupili kilka łóżek do szpitala. Natomiast
pan Kral osobiście jeszcze panu Owsiakowi przelał 100 tysięcy euro. Także mówimy też
to
o...
Na konto pana prywatne Owsiaka?
Na
prywatne konto?
Na orkiestrę.
No właśnie,
tak.
Natomiast proszę państwa, ja muszę powiedzieć, że tak jak powiedziałam, przekaz dnia jest taki, że jak będzie mowa o aferze krypto, to oczywiście to jest afera Donalda Tuska. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie w tej chwili mówi się często, że właśnie pan Donald Tusk przecież też reklamował, bo trzymał koszulkę, tą, którą dostał od młodych piłkarzy Lechii.
To była koszulka Lechii Gdańska, której Lechii było Gdańsk. Logo sponsora.
Ale, tak jest, tak. Ale też proszę zobaczyć, w jaki sposób to jest publikowane. Jest taki fake news, gdzie na zdjęciu logo, właściwie Lechii nie ma, natomiast jest wielki napis Zonda Krypto, a w oryginale ten Zonda Krypto gdzieś był tam ukryty. I teraz przychodzi premier na spotkanie do dzieci. Rozmawia z nimi. Dzieci podają mu w prezencie koszulkę. A wasz teraz stał się, ten moment stał się sztandarowym takim argumentem, że tutaj autorem tej afery jest pan premier Donald Tusk. No to jest skandaliczne zachowanie. Ja myślę, panie radny, że czasami trzeba po prostu głowę posypać popiołem i powiedzieć, tak, są zaniedbania. Niestety zaczęła powstawać taka mafia, bo jeszcze trzeba przypomnieć o jednej kwestii, a mianowicie pan Sakiewicz i Telewizja Republika. Przecież tutaj już trwały, mimo tego, że już było głośno, to reklamy Zonda Krypto cały czas były emitowane w Telewizji Republika do 2026 roku. Mało tego, toczyły się rozmowy o sprzedaży udziałów w telewizji, czyli oprócz tego, że opanowywali instytucje, ważne osoby w państwie w te matnie wciągali, to jeszcze chcieli mieć tubę propagandową. To było bardzo niebezpieczne i mam nadzieję, że wyjaśnimy wszystko do końca.
Ale oczywiście, no, dla dobra Polaków to powinno być wyjaśnione i tutaj oczywiście służby państwa powinny zadziałać, natomiast jeszcze rola pana Giertycha w tej całej, w całym przedsięwzięciu. No przyznacie panie i panie redaktorze i państwo, że pełnomocnikiem pana Krala został polityk Koalicji Obywatelskiej. Czy to jest wszystko w porządku, tak? Czy tutaj nie ma wątku takiego, że będzie specjalna nagonka robiona po to, żeby uderzyć w drugą stronę sceny politycznej? No przecież to jak na dłoni widać, że coś tutaj nie gra w tej całej sprawie. No. Mało tego, pan Giertych też zwracał się do siostry pana Suszka, żeby być pełnomocnikiem, tylko dostał odprawy posłów greckich.
Proszę pana, pan Giertych nie jest zawodowym posłem. On prowadzi swoją działalność. Jako adwokat ma wręcz obowiązek prowadzenia spraw osób, które się do niego zwrócą. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę też przeczytać ustawę o adwokaturze, gdzie adwokat ma pewne prawa, ale on nie może to, o czym pan sugeruje, co pan tutaj sugeruje, że on będzie jest to formą nagonki, bo on może stracić uprawnienia adwokata. Natomiast to sąd będzie oceniał te wszystkie materiały i gdyby nawet teoretycznie posłowi Giertychowi, czy adwokatowi, mecenasowi Giertychowi przyszło do głowy wykorzystywanie politycznie tego typu sprawy, to po pierwsze odpowiedzialność przed Izbą Adwokacką, a po drugie sąd weryfikuje te materiały. I tutaj ja myślę, że bardziej się tego boicie, bo rzeczywiście może tak być, że po prostu adwokat mecenas Giertych będzie sugerował swojemu klientowi to, żeby jednak mówił prawdę i szczerą prawdę, bo to tylko może pomóc mu w wybrnięciu z tej sytuacji i tak poniesie konsekwencje.
Czy pan poseł Giertych nie jest też wiceprezesem partii?
Ale to nie ma, ale przecież on nie kradnie, nie robi żadnych przekrętów, poseł, a wy macie pana Ziobrę jako wiceprezesa.
Kogoś innego
i cały czas go trzymacie. I powstaje pytanie, dlaczego, panie radny, dlaczego Zbigniew Ziobro jest cały czas wiceprezesem, mając tyle za uszami?
I powoli ten temat będziemy kończyć, ale jeszcze na to pytanie, dlaczego, albo co o tym sądzić, odpowie Wioleta Tomczak, kończąc ten wątek.
Tak jak obserwuję, to faktycznie u nas na przykład przewodniczący...
Bo budzi to duże kontrowersje i też sporo komentarzy wśród opinii publicznej jest dotyczących
tak,
roli
ale
Romana Giertycha w całej sprawie.
Samego pana mecenasa Giertycha osobiście zbyt dobrze nie poznałam, ale tak jak widzę w moim ugrupowaniu przewodniczący klubu Paweł Ślis także jest adwokatem i nieraz nam wspominał, że no właśnie takie jest prawo adwokata, żeby zajmować się sprawami, które do niego wpłyną i adwokat ma za zadanie po prostu zgodnie z tym przyrzeczeniem, które złożył, bronić swojego klienta. Nie wiem, czy to tutaj pan mecenas Giertych zwrócił się do pana Krala, że chce go bronić, czy pan Kral do mecenasa Giertycha. Oczywiście wzbudza to swego rodzaju kontrowersje. Dopóki nie będzie tutaj wykorzystywana pozycja polityczna pana mecenasa Giertycha jako posła, to tak naprawdę właśnie przyjmijmy to, że także jest adwokatem i ma prawo bronić każdego klienta, dla którego usługi świadczy. Więc tutaj bym na to nie zwracała aż tak dużej uwagi, ale wiadomo, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości będą wyciągali wszelkiego rodzaju właśnie insynuacje, jakieś drobnostki, tak jak z tą koszulką, a takie rzeczy dużego, grubego kalibru, jak na przykład współfinansowanie wydarzenia SIPAK, tak to
tak
się
jest,
nazywało, które było dla kandydata jeszcze wtedy Karola Nawrockiego, teraz już prezydenta, właśnie przez Sonda Krypto, będzie zamiatane pod dywan. I oczywiście Sonda Krypto miała prawo i nie jedno przedsiębiorstwo prowadzi społeczną odpowiedzialność biznesu. Dla nas, jako obywateli, powinna zapalić się żółta, a wręcz czerwona lampka, czy jest to etyczna odpowiedzialność biznesu.
Tych sponsoringów było naprawdę
bardzo
dużo. Wracając do Lechi, to od sierpnia 2025 do maja 2026 Zonda Krypto współpracowała z Lechią. Przez niespełna pół roku była też głównym sponsorem tego klubu piłkarskiego, ale zostawmy już ten temat.
Na brytyjskich stadionach też były reklamy Zonda Krypto.
Gdzie nie były, tak można by też zapytać, ale to już zostawmy. Chcę jeszcze do innej sprawy ważnej, która w piątek miała miejsce w Sejmie nawiązać. 226 parlamentarzystów podniosło rękę za tym, żeby Maciej Berek został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Został wybrany na tę właśnie funkcję. Do niedawna jeszcze był ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki polskiego rządu, ministrem w kancelarii premiera Donalda Tuska, pani poseł Magdalena Kołodziejczak. Chcę o jedną rzecz zapytać, bo ja rozumiem wszystkie argumenty mówiące o tym, że to jest świetny prawnik, że to jest państwowiec, że to jest autorytet, że się nadaje do tej funkcji, że tylko on może uzdrowić to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. Ale jednak przez całe lata mówiliście o upolitycznianiu Trybunału Konstytucyjnego. Piotr Karczewski jeszcze się odniesie do tego, bo no też Prawo i Sprawiedliwość ma swoje za pazurkami w tej sprawie. Czy tu nie ma takiego dysonansu? Co mają sobie pomyśleć ci obywatele, którzy na przykład tłumnie wychodzili na ulicę w obronie sądów, w obronie konstytucji, w obronie państwa prawa?
No tak. Proszę państwa, przeciętny obywatel, jakbyśmy tak wyszli teraz na ulicę i zapytali, jaka jest rola Trybunału Konstytucyjnego, to podejrzewam, że niewielu by było w stanie odpowiedzieć, dlatego że w tej chwili Trybunał Konstytucyjny stał się dla nas jakąś absolutną fikcją. Słyszymy tylko, że coś się dzieje, znowu są jakieś problemy.
Jasne, ale pewnie tak samo byłoby wtedy, gdy Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz byli wybierani na sędziów.
No wtedy było pewnie dużo głośniej, no bo to wyjątkowe postaci, jeśli chodzi o panią Krystynę Pawłowicz, czy Piotrowicza, czy Święczkowskiego. Ale ja myślę, że myśmy poszli troszeczkę za daleko, jeśli chodzi o zdefiniowanie pana Macieja Berka. A mianowicie przez 28 lat to był przede wszystkim znakomity urzędnik. I trzeba tutaj oddzielić urzędnika od polityka, bo w ostatnich 3 latach on oczywiście nadzorował właściwość postępowania procesu legislacyjnego, ale to nade wszystko porządny urzędnik. I myślę, że takich ludzi i naukowiec, i praktyk.
Ale on nikt mu tego nie odbiera. Tu no właśnie, materiał
więc,
jest gdzie
indziej. Więc ja się nie zgadzam do końca z tym, że my stawiamy polityka, przyjęta została propozycja czy zgłoszenie pana Berki do Trybunału Konstytucyjnego. Absolutnie zgadzam się z tym, że powinni wchodzić ludzie, którzy mają przede wszystkim doświadczenie. Natomiast, drodzy państwo, hipokryzja PiSu jest nieprawdopodobna. Ja państwu polecam, żebyście państwo wysłuchali wystąpienia dwóch kandydatów PiSu dwóch kandydatów, którzy się zgłosili do tej funkcji na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Tam jest jak w soczewce pokazane atak państwa z PiSu, którzy właśnie chcą udowodnić za wszelką cenę to, że my polityka wstawiamy do Trybunału. I przypomnę projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, gdzie po pierwsze w tej zmianie projektu była propozycja, żeby 3/5 składu Sejmu wybierało sędziego Trybunału. Czyli, proszę państwa, musiałoby dojść do absolutnego konsensusu między zarówno opozycją, jak i koalicją, żeby takiego sędziego wybrać. Druga sprawa, 4-letnią karencję, czyli minister konstytucyjny nie mógłby być proponowany do składu. Ale jest jeszcze trzeci punkt.
Minister, ale także członkowie partii.
Tak jest. Politycznych. Ale jest jeszcze trzeci punkt, o którym PiS milczy jak zaklęte. A mianowicie, był zapis, gdzie regulowano kwestię przyjęcia ślubowania. Jeżeli prezydent w ciągu 14 dni nie przyjąłby ślubowania, to wtedy wybrany sędzia składałby takie ślubowanie przed notariuszem. I tak jak PiS grzmi o tym, że my proponowaliśmy, żeby tu polityków odciąć absolutnie w tych dwóch punktach, to o tym trzecim, że pan prezydent byłby zobowiązany, miałby ten czas niezwłoczny do przyjęcia ślubowania, o tym się nie mówi. Ja absolutnie uważam, poza tym, proszę państwa, w Trybunale jest już kompletna degrengolada. Ta instytucja bardzo ważna dla też każdego obywatela, bo przypomnę, że można wnieść skargę konstytucyjną, która może dotyczyć każdego z nas. On nie działa, dlatego najwyższy czas, żeby to uzdrowić.
Pierwotnie te przepisy jeszcze Andrzej Duda zdążył zablokować tą pierwszą próbę.
Tak jest.
Naprawy. Piotr Karczewski wyrywa się do odpowiedzi, ale najpierw posłanka Wioleta Tomczak, bo uznajemy, proszę mi wybaczyć, że Prawo i Sprawiedliwość ma ostatni głos w sprawie upolityczniania Trybunału Konstytucyjnego.
Nie przejmuję tego argumentu.
To za chwilę pan będzie mógł się do tego
odnieść. Z wielką radością jestem za tym, żeby pani poseł zabrała głos.
Pani Wioleta Tomczak.
Dziękuję bardzo. Tak, my też mieliśmy duże wątpliwości, bo oczywiście z jednej strony nie odbieramy i szczerze to zaważyło na mojej decyzji, że...
A jak pani głosowała?
Koniec końców zagłosowałam za kandydaturą pana doktora Macieja Berka, dlatego że właśnie przede wszystkim jest to urzędnik, przede wszystkim jest to państwowiec. Sama miałam okazję współpracować, reprezentując klub, gdy weszłam do prezydium Polski 2050 i być na jednym ze spotkań, które dotyczyło właśnie, już nie pamiętam której ustawy, niemniej jednak właśnie taki okrągły stół przedstawicieli obozu koalicji, w którym to wszystkie kluby parlamentarne spotkały się z panem ministrem, z panią ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, bo wtedy ta ustawa dotyczyła właśnie tego ministerstwa. I pan Berek był swego rodzaju mediatorem, takim stymulantem, taką osobą, która miała dopilnować tego procesu legislacyjnego. On na tym spotkaniu w ogóle nie wypowiadał się o meritum sprawy, nie ingerował w kwestie polityczne. Dotyczyło to po prostu tego, żeby jak najlepiej ten proces legislacyjny przebiegał. I szczerze jeszcze po wsłuchaniu się w wypowiedź przedstawiciela Pałacu Prezydenta, czyli pana Boguckiego, wiem, że część moich kolegów, ja także, no poczułam się bardzo mocno dotknięta, że teraz tutaj pan minister będzie przychodził i prawił morały wybranym właśnie przez naród przedstawicielom, co i jak oni powinni zrobić i na kogo powinni głosować. No a z dużym prawdopodobieństwem i tak później taka obstrukcja może nastąpić, że to ślubowanie nie zostanie przyjęte. I także obawiałam się, że później pan prezydent, gdybyśmy na przykład pana doktora Berka nie wybrali, to by powiedział, ale teraz to jest za późno, ale wy mieliście czas 2 tygodnie wcześniej, ale bo takie są też argumenty dotyczące tego, dlaczego tych 4 z 6 wcześniej wybranych przez Sejm sędziów nie zostało właśnie od nich, tak, od nich nie zostało przyjęte ślubowanie. Dlatego też liczę na to, że tym razem ten proces postąpi prawidłowo, że pan Berek będzie mógł do Trybunału Konstytucyjnego wejść i że tak naprawdę ta praca dla Polek i Polaków, bo to jest najważniejsze, żeby te przepisy prawa były sprawdzane, żeby Trybunał Konstytucyjny w końcu zaczął orzekać, żeby się spotykał, żeby te orzeczenia wydawał, no, że to będzie postępowało.
I teraz cierpliwie czekający na swoją kolej Piotr Karczewski, proszę bardzo.
No ja tutaj pana redaktora i państwo zaskoczę, bo tak, odniosę się do pani poseł Magdy i powiem tak, ja nie będę tutaj tych wszystkich ataków politycznych kontynuował, tylko odniosę się do tej sprawy zupełnie w innym aspekcie. I zadam panu redaktorowi pytanie, czy pan jeździ samochodem, panie redaktorze? Prowadzi pan samochód?
Na szczęście to ja tu zadaję pytanie, ale mogę powiedzieć tak, jeżdżę samochodem.
Żeby jeździć samochodem, musiał pan uzyskać prawo jazdy, czyli musi pan być dopuszczony do tego, żeby kierować pojazdem, tak? Musi pan mieć dokument.
Posiadam takowy.
Tak, no ja też. I proszę państwa, pan Berek nie spełnia formalnych kwalifikacji do tego, żeby zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. 10 lat radca prawny nie spełnia tego. W związku z tym nie powinien zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Jeżeli ja prowadzę działalność gospodarczą, ja muszę szereg wymogów spełnić, tak? Jak prowadzę na przykład gastronomię, no to muszę mieć sanepidu, zaświadczenia, kontrolę i tak dalej. No więc nie możemy traktować spraw, że pan redaktor, żeby prowadzić samochód, musi mieć prawo jazdy, a pan Berek, żeby zostać
ale panie radny, członkiem już panu odpowiadam.
Trybunału Konstytucyjnego nie spełnia formalnych warunków.
Pan znowu wprowadza w błąd słuchaczy.
Ale
w błąd pan wprowadza. Chociaż wcześniej też pan próbował, jeśli chodzi o zonda krypto, ale żeby móc w ogóle być wysłuchanym na komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka jako kandydat, trzeba przedłożyć dokumenty w Kancelarii Sejmu. I tam następuje weryfikacja. Bez tych dokumentów nie ma mowy, żeby taki kandydat stanął na przesłuchaniu komisji. W związku z tym, proszę państwa, już widzę, jaka będzie narracja, bo oczywiście, znaczy ja chciałabym bardzo się pozytywnie rozczarować i żeby pan prezydent w trybie niezwłocznym przyjął ślubowanie, ale już zaczynacie manipulować, bo jeszcze raz powtarzam, takie dokumenty muszą być złożone, inaczej kandydat w ogóle nie jest przesłuchiwany.
Proste pytanie, pani poseł. Spełnia wymagania, czy spełnia? Nie spełnia? A ja uważam, że nie spełnia. I powiem tak.
Ale oceniali byście, to inni, byście, proszę pana.
Byście w bardzo niezręcznej sytuacji postawili Kancelarii Prezydenta, gdybyście zaproponowali pana ministra Żurka.
No, ale to pan minister,
to pan, ale tak, pan oczywiście, minister Żurek, no, ja tylko ma inne zadanie.
Natomiast tutaj braki formalnej dyskwalifikują tego kandydata.
Czy pan sądzi, że koalicja 12, czy pan sądzi, że my byśmy popierali osobę, która nie została właściwie zweryfikowana? No chyba raczy pan żartować. Proszę trochę więcej wykazać.
Sejmowa komisja, która zarekomendowała tę kandydaturę, Wioletta Tomczak. Jak się do tego odniesie? Ma te kompetencje? Spełnia wymogi formalne, dr Maciej Berek?
Spełnia wymogi formalne, a tak naprawdę przed wejściem na antenę do pana redaktora słuchałam wypowiedzi przewodniczącego Naczelnej Rady Adwokackiej, pana Rossettiego, który powiedział, że głosowanie Sejmu tak naprawdę ucina wszelkie spekulacje. Sejm wybrał i to jest święte. I tutaj prezydent nie może nic zawetować, już właśnie przedstawiciele NGO-sów, jakichś rad adwokackich czy innych premiów prawniczych także nie, już się wypowiedzieli w tej sprawie. I w związku z tym pan Maciej Berek powinien
sędzią.
Tak, jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego i powinien móc orzekać w sprawach Trybunału Konstytucyjnego.
Myślę sobie, że jedno jest pewne, że zarówno kwestia i Trybunału Konstytucyjnego, i afery Zonda Krypto będzie, to będą wiodące kwestie w tej kampanii wyborczej do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. I tutaj państwo wszyscy zgodnie mimiką dają znać, że tak właśnie będzie. Dwie minuty nam zostały zupełnie, więc...
A trochę szkoda, bo jest bardzo dużo innych tematów, którymi równolegle trzeba się zająć. To oczywiście dwa są nefralgiczne i ważne, ale system opieki zdrowotnej, ale rozwój naszego kraju, ale...
Bezpieczeństwo.
Dokładnie tak.
A ja mogę dodać, że 14, czyli przyszły poniedziałek, Muzeum II Wojny Światowej odbędą się pierwsze konsultacje w sprawie strategii rozwoju województwa pomorskiego. Bardzo ważnego dokumentu dla naszego województwa.
Tak,
bardzo się cieszę i zachęcam do udziału. I powiem tak, nasze województwo dobrze się rozwija. Ja teraz pojeździłem trochę po Polsce, byłem w zachodniopomorskim czy dolnośląskim województwie i na tle tych województw my naprawdę dobrze wyglądamy, tak? Co nie oznacza, że my możemy spać spokojnie i że w tej strategii nie powinno się znaleźć bardzo dużo różnych odniesień, chociażby do tego, że populacja naszego województwa się kurczy. Może nie tak jak w innych województwach, ale są duże, różne wyzwania.
W całej Polsce ta tendencja niestety ma
miejsce. Ale ostatnio coś drgnęło. Już jest pewien pozytyw, bo już tych dzieci troszeczkę więcej się zaczyna rodzić. Mam nadzieję, że te wszystkie programy socjalne
drgnęło,
ale również...
bo zostanę dziadkiem.
Proszę bardzo, gratulujemy bardzo serdecznie i życzymy, żeby takich narodzin było jak najwięcej.
Dziękuję bardzo, mam nadzieję i proszę Pana Boga, żeby się zdrowe dziecko urodziło.
Przyłączamy się do tych próśb. Na tym będziemy kończyć. Cieszę się, że udało się mimo wszystko, mimo gorących tematów i trudnych i różnicy zdań w pozytywnej atmosferze i kulturalnie, bez szczekania. O szczekaniu nie porozmawialiśmy. Tego nam umknęło przy dyskusji. Ale tu nie ma o czym rozmawiać.
Tutaj już nie ma o czym rozmawiać.
Sprawa żenująca.
Możemy wykorzystać początek września jeszcze na życzenia dla nauczycieli, uczniów, rodziców. Tak. Dzisiaj wywiadówki. Pewnie w większości szkół sama przeżywam, więc trzymamy kciuki za młode pokolenie.
Niech ten rok szkolny będzie pozytywny, miły. A dzieciaki niech wracają zadowolone ze szkoły.
Posłanka Wioletta Tomczak, Polska 2050.
Dziękuję bardzo.
Posłanka Magdalena Kołodziejczak, Koalicja Obywatelska.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Minister i radny Sejmiku Wojewódzkiego Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Pozdrawiam państwa i życzę wszystkiego dobrego.
To byli goście Strefy Politycznie Kontrolowanej. Kuba Kaługa, dziękuję w imieniu swoim, oraz Barbary Kopaczewskiej, która zrealizowała tę audycję. Do usłyszenia.